Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Taki tydzień powrotów trochę mamy.
Znaczy, no tak, na jeden czekamy przede wszystkim, prawda? Bo to już w czwartek, jeżeli słuchacie tego we wtorek w dniu premiery podcastu.
Tak, jeśli słuchacie tego w dniu premiery podcastu, czyli we wtorek, to również zapraszamy na czwartek na naszą specjalną szybką reakcję na odcinek przyjaciół, taki odcinek, w którym przyjaciele powrócą i spotkamy się z odtwórcami głównych ról i będzie dużo wywiadów z nimi, jakieś atrakcje i też goście specjalni są zaplanowani, ale to wszystko w czwartek. Powrót, natomiast na którym dzisiaj się skupimy, to jest serial Terapia.
In Treatment, czyli amerykańska adaptacja izraelskiego serialu, wraca po 10 latach i to wraca w wielkim stylu, ponieważ tytułowym, głównym bohaterem jest bohaterka. Tym razem terapeutką, znaczy terapeutą jest terapeutka, jakkolwiek zabawnie to nie zabrzmiało, ale we wszystkich tych wersjach serialu Terapia to mężczyzna gra główną rolę, a w tym Uzo Aduba przyjmuje stery. Jak wyszło, o tym już za chwilę.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
No i tak, mamy powrót po 10 latach. Serial, amerykański serial Terapia miał 3 sezony, to jest sezon 4 i zmieniło się bardzo wiele od tamtych czasów. Tak jak terapia była w innych krajach również przerabiana na kolejne moduły zgodne z narodowościami, tak tutaj w tej amerykańskiej nowej wersji jest całkowicie inaczej. Jest, nie ma tego schematu, który wcześniej funkcjonował, tylko mamy nowy pomysł. Nowy pomysł, ale sytuacja ta sama, czyli jest terapeuta, terapeutka i jego pacjenci i pacjentki, które przychodzą i każdy odcinek to jest właśnie spotkanie z pacjentem bądź pacjentką, trwa kilkadziesiąt minut, no i ci sami pacjenci wracają co tydzień.
Tak, no tutaj mamy trzech pacjentów, dwóch pacjentów i pacjentkę oraz jest też taka formuła, która też zdarzała się w tych serialach Terapia z różnych krajów, o których porozmawiamy później, czyli to, że jest taki odcinek też poświęcony jakby ten cotygodniowy odcinek teoretycznie, w sensie trudno to powiedzieć, bo mamy jakby tydzień to są 4 odcinki, o można by tak powiedzieć, są poświęcone historii danego terapeuty, czy w tym przypadku terapeutki. No przede wszystkim moim zdaniem są 2 ważne, mocne zalety tego serialu, tego 4 sezonu. Pierwszym jest Uzo Aduba, czyli aktorka znana z roli przede wszystkim Crazy Eyes, Susan Crazy Eyes z Orange is the New Black, ale grała też Mrs. America, pierwszą czarną kandydatkę na prezydentkę Stanów Zjednoczonych i tutaj postawienie na nią moim zdaniem jest świetnym ruchem, a drugim takim aspektem jest to, że terapia jest mocno osadzona w tym, co się dzieje, to jest bardzo bieżący serial, jest to serial, w którym i pandemia koronawirusa jest obecna i różnego rodzaju inne wątki współczesnych Stanów Zjednoczonych i to jest moim zdaniem bardzo ważne.
Dzisiaj to ty jesteś ekspertką, bo to jest serial o temacie, który ciebie wyjątkowo fascynuje, więc ja tutaj będę hamowała różne emocje dzisiaj. Rzeczywiście Uzo Aduba w tym serialu jest spektakularna, jeśli ktoś się upamięta z tych poprzednich ról, które wymieniła to może jej nie poznać, jest po prostu przeelegancka, piękna, mieszka w designerskiej willi, którą zaprojektował jej ojciec i ta willa jest tak bardzo elegancka, że właściwie trudno uwierzyć, że ktoś tam mieszka. Ja też szanuję jej piękne rośliny doniczkowe, które widać tam w tle. Willa stoi w Santa Monica, ona sobie patrzy z tych wzgórz i przyjmuje kolejnych interesantów, kolejnych klientów, kolejne pacjenty. No i rzeczywiście ten serial powstał właśnie z myślą o COVID-zie właściwie, dlatego że pomysł powrotu do tej formuły, do tej koncepcji narodził się wtedy, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci w domach, wszystkie plany filmowe zostały zamknięte, no nasze życie zamarło. No i ten format, który zazwyczaj opiera się na tym, że jest 2 aktorów na planie, że cały czas gramy właściwie w tym samym miejscu, jest dosyć bezpieczny do kręcenia. No i twórcy postanowili nie tylko wrócić właśnie do pomysłu sprzed 10 lat, a właściwie sprzed 15 lat, bo ta izraelska wersja powstała w 2005 roku, ale też mocno się osadzić w COVID-zie. No na przykład jest jedna terapia zdalna, prawda? Jest człowiek, z którym ona się łączy przez Zooma.
Znaczy tak, terapia online nie łączy się przez Zooma, to jeszcze dołączę, bo to jest moim zdaniem bardzo ważne, bo te seriale mają jedną wspólną ciekawą cechę, one są bardzo osadzone w rzeczywistości, więc ona nie łączy się przez Zooma, tylko łączy się przez specjalną, bezpieczną aplikację dla terapeutów, które te aplikacje teraz też zyskały bardzo przez ostatnie półtora roku na popularności, ale były też wcześniej. Irwin Yalom już korzystał na przykład z takich aplikacji na długo, zanim COVID nastał. To jest taki słynny psychiatra i psychoterapeuta grupowy ze Stanów Zjednoczonych, więc ona nie korzysta z Zooma. Ja doceniam, wiesz, te małe rzeczy, które właśnie widzę w tych serialach. Ja dlatego obejrzałam te wszystkie sezony, mimo że one są na tym samym schemacie, bo mam wrażenie, że twórcy tutaj dołożyli pewnej staranności, żeby to jakoś osadzić. I powiedziałeś ważną rzecz, bo powiedziałaś o tych pięknych strojach, powiedziałaś o tym, że ona jest piękna, że ma ten piękne mieszkanie i wydaje się, że jej życie jest idealne, bo jest psychoterapeutką i wie, jak sobie radzić. Ma jakiś dostęp do tej wiedzy tajemnej, która sprawia, że żyje jej się lepiej. A te seriale, wszystkie terapie, ale ta też bardzo wyraźnie pokazuje, że tutaj mamy, to się okazuje w pierwszych odcinkach, więc nic nie zdradzę, że główna bohaterka mierzy się z alkoholizmem, że jedną z bohaterek jest jej sponsorka, która jest też przyjaciółką, która funkcjonuje, znaczy wspiera ją w tym, żeby nie wróciła do uzależnienia. Jest bardzo dużo takich wątków samotności i tego, że to jest takie wszystko właśnie piękne, że to jest fasada. I to jest moim zdaniem też bardzo ważny
przykład. Tak, poza tym jeszcze jest taka kwestia, która jest bardzo nowoczesna, będziemy to rozwijały pewnie za chwilę jeszcze, ale wcześniej wszystkie terapie były mniej więcej skonstruowane na tym samym schemacie, czyli 40-letni, czy tam powyżej 40, nie, zdecydowanie powyżej 40, tak.
Tak, oni byli po 50.
Czyli biały, cierpiący mężczyzna też w depresji, w dramacie i taki dosyć uprzywilejowany. Uzo Aduba w tej roli też gra kobietę, która jest bardzo bogata, która jest bardzo uprzywilejowana, ale jednak jej rasa, jej pochodzenie etniczne gra tu rolę. To znaczy nie tylko wtedy, kiedy serial na przykład odnosi się do śmierci George'a Floyda, czy na przykład do ruchu Black Lives Matter, ale ona na przykład mówi o różnych kwestiach związanych z wykluczeniem, na przykład wtedy, kiedy jej pacjentką jest czarna nastolatka.
I to jest właśnie to, co mówiłam, jeżeli chodzi o osadzenie w rzeczywistości, że mam wrażenie, że ten serial komentuje w jakiś sposób rzeczywistość i w porównaniu z poprzednimi serialami, sezonami na przykład tego amerykańskiego serialu, czy tym, co się działo w Polsce i w innych krajach, to one też były bardzo bieżące, ale też każdy z nich miał kontekst krajowy, to o tym też porozmawiamy za chwilę, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę, naprawdę interesujący serial i myślę, że fakt, że pociągnęli narrację na właśnie tym styku dwóch osób, bardzo intymnym i że wszędzie występuje Uzo Aduba, więc to jest taki bardzo kameralny serial, w tych samych okolicznościach się dzieje, w tym samym mieszkaniu domu, to wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo mistrzowski i wydaje mi się, że też jest ważnym serialem na czas pandemii koronawirusa, bo tam różne rzeczy, które nas też dotykały, które się pojawiają, tam też mają swoje odzwierciedlenie.
A ja bardzo lubię taki mikrozabieg, jeśli mówisz o detalach, które robią ten serial, to że Paul Weston, czyli bohater poprzednich sezonów, jest tam obecny, bo pojawia się już w pierwszym odcinku na zdjęciu właśnie z Brooke, z naszą główną bohaterką i okazuje się, że jest jej nauczycielem, trochę mentorem, a w pewnym momencie właśnie Brooke wspomina, że w pandemii Paul stał się kimś bardzo ważnym dla Stanów Zjednoczonych. Jest takim psychoterapeutą, który właściwie trzyma w pionie wszystkich obywateli kraju.
No on jest jej superwizorem. To jest też ważne, bo to też kolejny taki element tego, że ten serial pokazuje też odpowiedzialną psychoterapię, czyli pokazuje psychoterapeutkę, która pracuje pod superwizją, czyli coś, co jest zasadą odpowiedzialnych terapeutów, więc też tutaj jeszcze dorzucę, że jeżeli ktoś z Was by szukał terapeutki, to warto zadać to pytanie, czy pracuje pod superwizją, bo to jest jeden z takich sygnałów, że podchodzi bardzo, ta osoba podchodzi bardzo odpowiedzialnie do swojej pracy, więc tak.
A jeśli chodzi o serial, to powiem Ci, że mnie najbardziej intrygowały właśnie odcinki poświęcone samej Brooke, że te odcinki, w których ona rozmawia ze swoją sponsorką, są dla mnie najciekawsze i najbardziej odkrywcze, bo też dają pole do popisu Uzo Adubie. Ale jeśli chodzi o tych trzech pacjentów, którzy do niej przychodzą, to mam mieszane uczucia, one nie są tak intrygujące. I miałam takie poczucie, że my obejrzałyśmy niecały oczywiście pierwszy sezon, że chyba jednak do niego nie wrócę, bo trochę się znudziłam.
To ja na pewno wrócę, ale jak już powiedziałaś, ja jestem wielką fanką tych seriali. Obejrzałam wszystko, co jest legalnie dostępne w Polsce, jeżeli chodzi o wersję terapii. Ale powiem, że dla mnie na przykład Antony Ramos, znany między innymi z serialu She's Gotta Have It, uważam, że bardzo dobrze sobie radzi.
A ja z kolei bardzo lubię Quintessę Swindell. Jako aktorkę.
Z Euforii. Tak. Znamy ją z Euforii.
Strinkets.
Więc tak, też to prawda, ale to już gorszy serial. Więc jest też Joe Kinnaman, znany z Altered Carbon, czy z House of Cards i on gra takiego dysfunkcyjnego partnera głównej bohaterki, więc tam jest moim zdaniem dużo takich ciekawych historii. Ja też lubię dorzucać, jednym z producentów wykonawczych jest na przykład Mark Wahlberg.
Terapia do obejrzenia na HBO Go.
Dzisiaj rozmawiamy o serialach, w których występuje postać terapeuty, terapeutki, a to w związku z premierą czwartego sezonu serialu In Treatment, Terapia, z Uzo Aduba w roli głównej, ale jest to serial, który ma dużo więcej ciekawych wersji.
Właściwie to chyba to jest taki przełom i jedyny serial w swoim rodzaju, który dostał aż tyle zagranicznych wersji i został przerabiany przez HBO, ale też chyba przez inne telewizje, z tego co pamiętam, innych producentów, na lokalne wersje. To się chyba do tej pory na taką skalę nie zdarzyło, no bo oczywiście różne formaty są sprzedawane w różnych krajach i tak dalej. No i wydaje mi się, że ważnym wątkiem jest tutaj, że ta oryginalna wersja, ta pierwotna wersja, ta wersja matka, to nie był serial amerykański, tylko o dziwo serial izraelski, który zrobił Hagai Levy. My go możemy kojarzyć jako scenarzystę na przykład The Affair albo Naszych Chłopców.
Beautiful to jest ten serial i policzmy adaptację, było tak. W Stanach Zjednoczonych, gdzie w rolę psychologa Paula Westona wcielił się Gabriel Byrne i to robiło HBO. Był w Serbii, przez lokalną telewizję robiony serial.
I tam się w Serbii w główną rolę wcielił Miki Manjolowicz, czyli ulubiony aktor Emira Kusturicy. Przepraszam, musiałam to wtrącić, bo sama go lubię.
Oczywiście. W Holandii, był w Rumunii, był w Polsce serial Bez Tajemnic i w rolę główną wcielił się Jerzy Radziwiłowicz. Był w Czechach, był w Mołdawii, w Słowacji, na Węgrzech. I to jest ciekawy wątek w ogóle tego konglomeratu, bo to jest właściwie w pewnym sensie tam się pojawiają bardzo wspólne wątki. Był w Rosji, w Kanadzie, w Portugalii, w Brazylii, w Argentynie, w Japonii, w Chorwacji i w Macedonii. Więc w ogóle po prostu liczba tych wersji serialowych i adaptacji jest naprawdę, naprawdę ogromna. Parę z nich, 3 albo 4, bo to w zależności od momentu, można obejrzeć na HBO Go. I wydaje mi się, że ważne jest też to, że on jest bardzo osadzony w kontekście danego miejsca, w którym ten serial się dzieje.
No a z drugiej strony historie są podobne, to znaczy tak jak już wcześniej powiedziałyśmy, jest ten terapeuta, który ma określony wiek, nawet ci aktorzy są dosyć do siebie podobni, w sensie widać, że tutaj szukano podobnego typu urody, czy typu zachowania, czy typu mężczyzny, który te główne role odgrywa.
Starszego, no i to ja ci powiem tak, starszego mędrca, słynnego aktora z danego kraju, który budzi zaufanie. To jak to jakby dodamy to, to wychodzi w Polsce Jerzy Radziwiłłowicz.
I właśnie taką rolę na przykład pełnił Gabriel Byrne w Stanach Zjednoczonych, który z drugiej strony jest Irlandczykiem i który i tam też nie tylko ten główny bohater jest takim dosyć określonym typem, ale również jego superwizorki są określonym typem. W Polsce to była wow, Krystyna Janda, a na przykład w Stanach Zjednoczonych Diane West.
Ale później w Polsce to był Maciej Sztur.
Tak, w trzecim sezonie.
Więc to też się zmieniało, ale wiesz, wydaje mi się, że też bardzo, bardzo mnie ciekawi to, jak też ta kwestia różnych wątków się zmienia. Na przykład tam są takie typy. No, jedną z ważniejszych bohaterek jest kobieta, młoda kobieta, która ma problemy i zakochuje się w tym terapeucie. I w związku z tym ten terapeuta ma kryzys w związku, w swoim związku małżeńskim, bo odwzajemnia te uczucia i to jest bardzo kontrowersyjne i trudne i to jest coś, co się przewija przez cały ten pierwszy sezon, chyba wszystkich wersji, ale też wydaje mi się, że jest ważne to, że na przykład w amerykańskiej wersji ojciec pilota wojskowego jest, on się wychował w takich biedniejszych dzielnicach w slumsach, a w wersji izraelskiej jest Żydem ocalonym z Holokaustu na przykład. I widać, że to jest ta sama postać, w sensie, że ona jest przerobiona, że ma podobne wątki, ale jest ten kontekst narodowy. W Polsce na przykład jest postać księdza, który zakochuje się w kobiecie i w ten sposób jest też jakoś tam polski wątek zahaczony. Czy są osoby, które mają różne płci w różnych wersjach, ale to są, historia jest taka, że starszy człowiek, który nie ma już żony, męża z różnych powodów, zostaje wyciągnięty ze swojego miejsca na ziemi z jakiejś wsi w danym kraju do miasta i ma w związku z tym kryzys. I tu się na przykład pojawiają wątki etniczne, bo w Polsce jest to Stanisława Cenińska, która mieszka, wydaje mi się, tak, w okolicach Podlasia, a na przykład w wersji węgierskiej jest to mężczyzna, który mieszka pod granicą słowacką, więc tam też kwestie takie polityczne, etniczne się pojawiają. Są osoby, które na przykład w jakiś sposób brały udział w poprzednim systemie i zdradzały przyjaciół, więc w Polsce jest ten wątek PRL-u, a na przykład na Węgrzech jest zupełnie inny. Więc ja bardzo cenię te takie właśnie niuanse, które się pojawiają w tych serialach.
Ja też myślę, że musimy patrzeć na te poprzednie wersje, które właśnie powstawały 15 czy 10 lat temu, z punktu widzenia zmian, jeśli chodzi o postrzeganie terapii. Tak myślę sobie też o trochę polskim wątku, bo jednak ta normalizacja, nie lubię tego słowa, ale chyba warto je użyć, taka normalizacja, takie zbliżenie się do terapii, że terapia nie jest już do końca czymś, co może trzeba się tego wstydzić, może wiąże się z jakąś bardzo skomplikowaną chorobą psychiczną, o której nie chcemy, żeby ludzie wiedzieli, albo trudno jest się wybrać do terapeuty, bo wiąże się to z jakimś stygmatem. Tak, Uzo Aduba i ta nowa seria już jest tego trochę pozbawiona. Ta terapia jest trochę dla wszystkich. Nie masz takiego poczucia?
Wiesz co, to zależy, bo mam poczucie, że jej pacjenci, pacjentka są z takich grup społecznych, w których w jakiś sposób są uprzywilejowani. Albo przez to, że są bogaci, albo przez to, że pracują u bogatych osób. Ale jednocześnie jeden z bohaterów, fakt, że choruje na chorobę afektywną dwubiegunową, ukrywa przed swoimi pracodawcami. I ja myślę, że my mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia i wydaje mi się, że kwestia tego, że chodzi się na terapię już może jest, powiedzmy, okej w pewnych kręgach, ale mówimy to z perspektywy warszawskiej, mówimy to z perspektywy osób, które pracują w radiu, więc dla mnie jednak jeszcze długa droga przed nami. Ja w jednej z rozmów w audycji Dobrostan usłyszałam od jednego z psychiatrów w Polsce, że lekarze rodzinni w mniejszych miejscowościach boją się kierować ludzi do psychiatry, jeżeli mają poczucie, że to są po prostu jakieś somatyczne objawy kryzysu zdrowia psychicznego, bo tracą wtedy pacjentów i ci pacjenci już w ogóle nie wracają. Więc z jednej strony tak, pewnie już jakaś droga za nami, ale jeszcze też długa droga przed nami.
A czy terapia pokazuje, bo ty obejrzałaś te wszystkie odcinki i też masz bardzo dużą wiedzę wokół psychoterapii, czy ta terapia pokazuje prawdę? Jak czytałam o serialu, to na przykład poświęcono nim artykuły w jakichś czasopismach naukowych właśnie związanych z psychologią czy z psychiatrią, więc w jakimś sensie on przekazuje nam trochę prawdy o tym, jak wygląda proces terapeutyczny i spotkanie z terapeutą.
To jest tak, że ja bym powiedziała, jak lubią odpowiadać terapeuci, psychiatrzy, to zależy, bo dla mnie są momenty, które są kontrowersyjne i które pewnie też w kontekście różnych zachowań by się nie obroniły. Dla mnie ciekawe jest to na przykład, że główny bohater zakochuje się w swojej pacjentce i nie przerywa tej terapii. I to jest ten moment, w którym moim zdaniem powinien tę terapię przerwać i z tego, co czytałam, różnego rodzaju kodeksy etyczne, różnych towarzystw psychoterapeutycznych czy psychologicznych w Polsce, no to jest taki moment, w którym on dalej z nią pracować nie powinien.
No tak, ale to jest też w serialu pokazane jako błąd, jako coś, czego nie powinien robić. To nie jest tak, że serial pokazuje, że to jest normalne i spoko w terapii, tylko że... Też mierzymy się, patrząc na tę historię, z tym, że rzeczywiście to nie jest tak, że to jest fantastyczny mężczyzna, który zna na wszystko odpowiedź, który jest fantastycznym terapeutą. On również popełnia błędy w swojej pracy.
To prawda, więc, ale pytasz o jego błędy, więc ja zaznaczam. Nic innego nie widziałam, ale to jest też i też rozmawiając z różnymi terapeutami, którzy widzieli ten serial, nie tylko przed naszą rozmową, ale też wcześniej, też jakby doceniali jego wartość, chociaż pewnie pewne rzeczy się przez te lata zmieniły. Wiesz, też są ciekawe wątki, myślę ważne teraz, co sprawia, że ten serial się trochę nie dezaktualizuje, że się pojawiają też tam bohaterowie bardzo młodzi z myślami samobójczymi albo nawet z próbami samobójczymi. I w kontekście tego, co pojawia się teraz w ciągu ostatnich dni, jeżeli chodzi, ale też w ogóle w pandemii koronawirusa, coraz więcej czytaliśmy o kryzysach zdrowia psychicznego, były te relacje osób, które pracują na oddziałach ratunkowych, psychiatrów dzieci i młodzieży, którzy biją na alarm, jeżeli chodzi o próby samobójcze coraz młodszych dzieci, to też wydaje mi się ważne. No w ogóle ten psychoedukacyjny aspekt tego serialu jest bardzo, bardzo ważny, więc że on też tak oswaja nas z terapią. Mam wrażenie, że można go obejrzeć, żeby zobaczyć trochę, co może nas spotkać na tej terapii, ale chętniej bym osobie, która by chciała zobaczyć, co ją spotka na terapii, bym poleciła film, który jest dostępny za darmo na portalu ninateka.pl, czyli Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham. I to jest film dokumentalny Marcela Łozińskiego, w którym główną rolę gra najwybitniejszy polski terapeuta i psychiatra, czyli profesor Bogdan de Barbaro.
No i w ogóle w świecie...
Ale ja gadam dzisiaj, wiesz co, po prostu w ogóle się nie daje...
Tak, trochę się to nudzę z drugiej strony, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze i słuchaczki nie. Nie, no żartuję oczywiście, nie nudzę się, Zuza. Bardzo ciekawe rzeczy mówisz. I w ogóle figura terapeuty w serialu jest bardzo wygodną postacią. Właściwie trochę jak zaczęłam o tym myśleć, to trudno jest znaleźć dzisiaj serial, który nie wiem, nie jest Grą o Tron na przykład, który nie ma takiej postaci, która będzie terapeutą. To jest dobry zabieg również taki scenariuszowy, bo jeśli główny bohater albo jakikolwiek bohater spotyka się z terapeutą czy terapeutką, to też wypowiada różne rzeczy na głos, dzięki którym możemy się dowiedzieć jakichś istotnych dla rozwoju sytuacji kwestii. Wydaje mi się, że chyba pierwszą i taką prekursorką w świecie serialowym terapeutek i terapeutów była bohaterka serialu Sopranos.
Jeżeli dobrze pamiętam, to ona też trochę zadłużyła się w tonem Soprano. Czy tak było?
Przede wszystkim to on zadłużył się trochę w niej.
A, no właśnie, bo właśnie tak myślę o tym wątku zakochania się terapeuty w pacjentce, ale wiesz, to było też ciekawe, ponieważ on nie mówił jej prawdy. Oni wiedzieli, o czym rozmawiają, ale on jednak używał dużych ogólników albo metafor, tak żeby nie powiedzieć wprost, czym się zajmuje.
Ale ona dokładnie wiedziała, z czym się mierzy i to zostało u nich ustalone chyba właściwie od pierwszego spotkania. Mamy gangstera w depresji, taki format, taką postać, takiego bohatera, który jest już w świecie filmowym znany, tylko że różni go od innych bohaterów to, że on rzeczywiście idzie się z tej depresji leczyć i idzie do tej terapeutki, żeby sobie z różnymi problemami poradzić. Jest mężczyzną, jest też takim mężczyzną, którego i jego praca, i jego w ogóle pozycja społeczna, jego pochodzenie etniczne ustawia w roli twardego faceta. No i to jest wyjątkowe, że ten twardy facet jednak na terapię się decyduje. Szczególnie, że to jest serial sprzed ilu lat? 20 prawie.
I to jest też ciekawe, ponieważ on się decyduje na terapię nie dlatego, że dochodzi do wniosku, że o, poprawię swoją jakość życia albo o, mam problem, tylko dlatego, że jego to, co się z nim dzieje, po prostu wymaga terapii, bo on mdleje, on ma różnego rodzaju stany lękowe, no jako szef grupy gangsterskiej to raczej kiepskie zachowanie, nie? W sensie kiepskie zachowanie raczej, no stany lękowe raczej mu nie pomagają w tym biznesie.
A Jennifer Melfi jest taką bohaterką, która staje się pełnoprawną uczestniczką całego serialu. Ma też jakieś swoje wątki poświęcone swojej rodzinie i swojemu życiu. I wydaje mi się, że była w tym przecieraniu telewizyjnych szlaków w serialach, jeśli chodzi o terapeutów, całkiem wiarygodna i było to przedstawione w dosyć sensowny sposób.
Myślę, że tak, ale wiesz też, ten wątek tego, że terapeuci nie wiedzą wszystkiego jest też ciekawy, bo myślę o tym serialu, o którym dość niedawno rozmawiałyśmy, czyli o serialu Od Nowa z Nicole Kidman, Hugh Grantem i Donaldem Sutherlandem.
Tam główna bohaterka jest terapeutką, tak?
Tak, grana przez Nicole Kidman i to jest bohaterka, która no, nie wyczuwa różnych rzeczy u swojego męża.
No ale jej mąż nie jest jej pacjentem na szczęście. Ale akurat w tym serialu mam wrażenie, że sam temat tego, że jedna z bohaterek jest terapeutką, nie jest jakiś znaczący dla fabuły. To znaczy prawie wcale nie widzimy jej przy pracy i to się pojawia po prostu jako taki wytrych dla różnych sytuacji, które mają miejsce w Od Nowa.
Cały czas rozmawiamy tylko o serialach na HBO Go, tak się złożyło, więc wrzucę jeszcze jeden. Ja z bardzo dużą ciekawością oglądałam postać terapeutki w Wielkich Kłamstewkach.
Czyli znowu Nicole Kidman, tylko tym razem po drugiej stronie kanapy.
Tak jest, ale wiesz, ta scena, nie wiem czy ty ją pamiętasz, była taka scena, w której, bo ponieważ Nicole Kidman gra w tym serialu Celeste Wright, która jest ofiarą przemocy domowej, bardzo brutalnej ze strony swojego męża. I w jednej scenie terapeutka próbuje ją przekonać, że to, co się dzieje i co robi jej mąż, jest straszne. I prosi ją, żeby wyobraziła sobie, że zamiast niej w scenie brutalnego pobicia występuje jej najlepsza przyjaciółka Madeline, grana przez Reese Witherspoon.
I ona wtedy dopiero odkrywa, że jej mąż jest przemocowcem. To jest sytuacja, w której ona nagle zaczyna rozumieć, co ją spotyka w jej domu. Więc ta scena na pewno jest bardzo mocna i w ogóle terapia pozwala Celest jakoś wyrwać się albo próbować się wyrwać z toksycznego związku, ale z tego co pamiętam, ta terapeutka jest właśnie takim rolą figury, nie jest pełnoprawną bohaterką z emocjami czy z charakterem, tylko raczej właśnie jest po to, żeby odkrywać różne rzeczy w samej Celest. Ale z tego co pamiętam, nie chcę tutaj spoilerować, ktoś jeszcze nie widział być może w Wielkich Kłamstewek, że też ma rolę w intrydze kryminalnej w pewnym momencie.
Różne wątki tam się pojawiają, ale też są terapeuci, którzy są bardziej z dystansem pokazani i myślę tutaj na przykład o Sex Education Gillian Anderson. Ona jest akurat seksuolożką, seksterapeutką, ale fakt jej zawodu jest bardzo krępujący dla jej syna.
no, który niejako go trochę przejmuje w takim szkolnym stylu. Jak rozmawiałyśmy o tych wątkach, kiedy to terapeuta czy terapeutka i pacjent czy pacjentka wchodzą w relacje emocjonalne bliższe, to mi się przypomniał atypowy. I to, że on przecież też zakochał się w swojej terapeutce.
Tak, tak było. Atypowy i Sex Education można obejrzeć na Netflixie. Atypowy to serial, który bardzo przybliża to, jak funkcjonuje osoba w spektrum autyzmu. Główny bohater jest właśnie nieneurotypowy, więc bardzo edukacyjny, bardzo ciekawy, bardzo ciepły, familijny serial, też zabawny, więc wydaje mi się, że właściwie zapomniałam trochę o tym serialu i tak mi go przypomniałaś i tak sobie myślę, ojej, ale super, że takie seriale też powstają.
Ty mi też poleciłaś, abyśmy obejrzały do tego odcinka serial Gypsy z Naomi Watts, którego główna bohaterka również jest terapeutką i powiem ci, że ledwo go zmęczyłam, bo rzeczywiście jest to serial dosyć dziwaczny i plączący się w swojej fabule. Trochę nie wiem, po co on powstał i do czego zmierzali jego twórcy. Natomiast tak, faktycznie, główna bohaterka jest terapeutką i do tego terapeutką bardzo nieetyczną, bo stara się ingerować w życie swoich pacjentów i pacjentek.
Też takim serialem o bardzo, bardzo nietypowym, jeżeli chodzi o terapię, to jest Wanderlust. To jest serial o małżeństwie. Do zobaczenia na Netflixie, w którym główna bohaterka jest terapeutką i on, jakby oni rozpoczynają związek otwarty. Otwierają swój związek i też pojawia się dużo takich wątków właśnie terapeutycznych, że ona widzi to, co się dzieje z innymi pacjentami i bardzo to filtruje przez siebie, co jest raz lepsze, raz gorsze. Ale wiesz, jest też taki serial, który się nazywa Status Związku. To jest serial, który ma bardzo krótkie kilkuminutowe odcinki, one moim zdaniem nie trwają dłużej niż 10 minut i znowu mamy serial, który jest oparty na dwóch bohaterach, dwóch osobach, to jest Rosamund Pike, znana między innymi z Zaginionej Dziewczyny i Chris O'Dowd i to jest ciekawe, ponieważ oni mają terapię par i to nie jest serial o terapii, tylko to jest serial, który się dzieje w knajpie, w restauracji, w której oni się spotykają przed swoją terapią, bo już nie mieszkają razem i czekają na tą terapię i patrzą na drzwi swojej terapeutki i czekają, aż ta para, która jest przed nimi, wyjdzie, żeby móc tam wejść. Bardzo też ciekawa taka opowieść o związku. Takie krótkie, bardzo soczyste i bardzo ciekawe odcinki.
Ja też i zupełnie o nim zapomniałam, że go oglądałam lata temu, a teraz mi przypomniałaś, więc dzięki. Czuję się bardzo za to wdzięczna. Ostatni taki serial z mocnym wątkiem terapeutycznym, który oglądałyśmy, to chyba było Mercy East Town, czyli serial kryminalny, który teraz można też oglądać na HBO Go. I tam główna bohaterka Kate Winslet idzie do psychoterapeutki z racji tego, że wysyłają ją tam jej zwierzchnicy i tam przerabia swoją żałobę, przerabia tam swoją stratę syna, który popełnił samobójstwo.
Wciąż czekamy na finał serialu Mare's East Town. Ja przyznam, że bardzo czekam na to, jak ta historia się zakończy, ale też myślę o innej policjantce, która korzystała z usług psychoterapeuty i to jest Marcella w serialu Netflixa, o którym tu też żeśmy rozmawiały. Ona tam odkrywa to, dlaczego w pewnym momencie ma takie zaniki pamięci, które bardzo jej utrudniają życie i właściwie odkrywa i odsłania karty, co się dzieje wtedy, kiedy właśnie wchodzi w taki blackout, w takie zaćmienie.
Tak, to jest ciekawe wykorzystanie terapii. Myślę sobie jeszcze o Julie Roberts, Homecoming, która gra terapeutkę współpracującą z żołnierzami, którzy mają objawy PTSD. Takiego stresu pourazowego, Heidi Bergman. Tam w ogóle sam temat terapii może nie jest tak na pierwszym planie, ale jest to serial taki głęboko odkrywający i zastanawiający się nad ludzką pamięcią, nad zachowaniami i nad tym, co nam się w głowie, w mózgu kryje.
Myślę też, że za rzadko tutaj podkreślamy kwestię właśnie tego serialu, bo to jest bardzo dobry serial Homecoming. On jest tak, dostępny na Amazon Prime Video i warto po niego sięgnąć jakoś. Mam wrażenie, że jest niedoceniany.
Ja też teraz rzucam ci wyzwanie. Mhm. Bo chciałam cię zapytać, czy Mindhunter jest dla ciebie serialem o terapii?
Nie. Czy już?
Nie. Nie.
Wiesz co, myślę, że bardziej on jest serialem o psychologii i o wiedzy psychologicznej, ale to jest ważne rozróżnienie. To znaczy, nie każdy psycholog jest terapeutą i nie każdy terapeuta jest psychologiem. I terapia ma na celu leczenie, odkrywanie, poprawienie jakości życia, a w Mindhunterze cel jest inny. Jest, celem Mindhuntera jest dowiedzenie się i zrozumienie działania osoby, która popełnia serię zbrodni.
To widzisz jeszcze więc, jakiś tytuł?
Wiesz co, tak myślę jeszcze, jacy bohaterowie trafiają na terapię i myślę o bohaterach teraz uzależnionych od alkoholu. Myślę o Bojack Horsemanie, który trafia na terapię i na terapię grupową na odwyku. I tak samo trafia bohater serialu This Is Us, czyli jeden z synów z tego serialu, też trafia na terapię w związku z uzależnieniem, bo przy uzależnieniu też ta kwestia terapii często się pojawia. I też myślę, że łącząc ten wątek uzależnienia, no to w Euforii, szczególnie w tym takim bonusowym odcinku Euforii, o którym rozmawiałyśmy, no to też jest kwestia właśnie czegoś, co bym nazwała terapią, chociaż tam to był jej sponsor, tak? Ja dobrze pamiętam?
Wydaje mi się, że Ru spotkała się ze swoim sponsorem, natomiast na terapii była Jules.
A, właśnie, widzisz, dzięki. Tak jakoś właśnie pamiętałam, że ten wątek się tam też pojawił i wydaje mi się, że to jest też ciekawa, jeżeli chodzi o postać terapeuty w serialach. No, na naszym Facebooku też pojawiła się na przykład Ellie McBeal, czyli zupełnie, że tak powiem, starszy serial, który też... w którym też wątek terapeutyczny się pojawia.
No i myślę, że tą Euforią to trochę zawinęłyśmy do początku, dlatego że te dwa odcinki Euforii właśnie oparte na rozmowie, czy to z terapeutą, czy to ze sponsorem, powstały w pandemii. Powstały dlatego, że normalnego serialu, normalnego drugiego sezonu nie za bardzo można było kręcić. I właśnie ten sam przypadek trafił, jeśli chodzi o terapię, czyli również twórcy zdecydowali się na to, żeby nakręcić tego typu serial, aby ograniczyć ilość osób na planie, więc okazuje się, że seriale terapeutyczne to jest dobry pomysł na to, żeby w jakiś sposób funkcjonować w COVID-zie i to ma podwójne znaczenie, to co mówię w tym momencie.
To ja jeszcze na koniec, jako jeszcze raz zapowiedź i przypomnienie, że nagrywamy specjalny odcinek o tym powrocie przyjaciół po latach. Czy ty pamiętasz postać terapeuty chłopaka Phoebe, który pojawił się w tej grupie?
No i to był bardzo przerysowany i wręcz komiksowy bohater, bo on wszystkim mówił prawdę i nikt go nie lubił przez to.
Tak, ale też był takim terapeutą, który tę prawdę miał, czyli zupełnie inna opowieść o terapii i tym, kim jest terapeuta, niż w tych serialach, o których żeśmy dzisiaj rozmawiały.
My już dzisiaj z Państwem się żegnamy, to było na tyle, co przygotowałyśmy.
Zapraszamy na nasze media społecznościowe, profil na Facebooku, profil na Instagramie.
Zapraszamy również do naszego przepastnego archiwum, no i na kolejne odcinki.
A jeżeli znacie jakichś terapeutów serialowych, o których nie zdążyłyśmy dzisiaj wspomnieć, piszcie do nas seriale@tok.fm lub właśnie wysyłając wiadomość czy komentarze w mediach społecznościowych. Będzie nam bardzo miło przeczytać wasze typy terapeutów serialowych.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.